czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Zniesiono przybytek dnia pierwszego, miesiąca pierwszego, roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce. Włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył z wierzchu przebłagalnią. Wzniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią arkę świadectwa, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, synowie Izraela wyruszali w drogę. A jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień w oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.
Uśmiecham się, ponieważ mam sobie w środku pytanie, czy ktoś z Was zajrzał do Pisma Świętego, żeby zobaczyć kontekst. To jest zakończenie, dokładnie zakończenie Księgi Wyjścia. A wcześniej, poczynając od rozdziału 35, a więc 6, 7, 8, 9, lektura, która zdumiewa, arcynudna, szczegółowe zarządzenia, ile palików, ile słupków, jakie kolory i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie to oczywiście wczoraj przeczytałem z pytaniem wewnętrznym, dlaczego tak? I wszystko Bóg zdefiniował, każdy słupek, każdą nitkę. To wszystko Bóg ukazał Mojżeszowi na górze Synaj. Oczywiście to, co Bóg przekazuje, to się pamięta, to się tak wycisnęło. Spisał to wszystko, bo on to spisywał. Tylko on był w stanie to spisać. Pytanie, dlaczego? Dlaczego ten namiot spotkania tak szczegółowo wszystko było opisane, określone przez Boga? No i oczywiście po tym pojednaniu, po odnowieniu przymierza z narodem wybranym w Mojżeszu, który już wszedł w postawę Jezusa Chrystusa, bo na dwa cele Jezus i to wypowiedział Mojżesz, obronić na tej ziemi imię Ojca, tego, który stworzył świat, obronić go. Przez zniesławienie, które szatan wlewa w serce ludzkie, ale też obronić grzeszników. A jak to obronić grzeszników rozrabiaczy, nie dając im klapsa? Jak oni kpią z Boga, mając w sercu ducha szatana? To by się przydała ręka sprawiedliwości. Dość krnąbrne dzieciaki. No i Mojżesz powiedział, ja biorę na siebie ich grzech. Nie tymi słowami, ale powiedział, jak chcesz ukarać tych grzeszników, ich grzech, ich niewierność bezpośrednio, no, 6 tygodni, tak czytałem, po zawarciu przymierza, to również mnie ukaż razem z nimi. Czyli tym samym powiem, ja biorę na siebie ich grzech. Czyli problem jest rozwiązany, ponieważ jest ktoś, kto bierze na siebie grzech społeczności. Zapowiedź Jezusa Chrystusa. Czyli idealnym modelem spośród ludzi w Starym Testamencie to był Mojżesz, modelem Jezusa Chrystusa. No i teraz te dwie tablice przymierza trzeba było gdzieś umieścić i w Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia, później w Księdze Powtórzonego Prawa, w innych księgach pięcioksiągu bardzo dużo na ten temat, jak to ma być zrobione. Otóż przez to szczegółowe opisanie Bóg chciał powiedzieć, jak wielką rzecz Bóg, wkraczając ze swoją mądrością, miłością do ludzi, dał w dwóch tablicach. Jak wielką rzecz. I Żydzi, robiąc namiot spotkania według tego projektu, wyłonieni byli najlepsi artyści w różnych dziedzinach. Cała społeczność przeżywała, jak wielką rzecz Bóg nam dał w dwóch tablicach. W tablicach świadectwa przymierza, że Bóg jest święty. Jak wielką rzecz. Czyli przez to Bóg ich wychowywał. Bo musieli złożyć kosztowności, musieli złożyć to, co wywieźli z Egiptu, swoje skarby, różne skóry, nieskóry, delfinów, niedelfinów, wełnę kozią. To wszystko, co pieczołowicie gromadzili, co im niewątpliwie dawało szansę, że coś sobie tam zrobią z odzieży. Wszystko tutaj na ten namiot. Zależy nam na tym, żeby Bóg tutaj wśród nas miał też swój namiot. My mamy namioty, żeby on to miał swoje mieszkanie. Ze strony Boga było powiedziane: ogromny dar dałem wam w dwóch tablicach. Urządźcie. On mieszka w dwóch tablicach. Nie odpowiada mi określanie dwóch tablic dekalog, bo przez dekalog tradycyjnie myśmy splecili bogactwo, które zostało dane w dwóch tablicach. Spłycili. Że to prawo moralne. Nas obowiązuje 10 przykazań. Tak, to jest prawda. Tylko, że Bóg dał w dwóch tablicach coś nieskończenie, nieskończenie, nieskończenie więcej. Mianowicie dał siebie i daje siebie w przymierzu. To jest znak. Ja się wam daję w przymierzu. Bo dlaczego niby dwie tablice? Czyż nie można było wziąć jednej większej tablicy i wpisać 10? Można było. Jeżeli dwie, to znaczy, że jedna reprezentowała Boga, te pierwsze trzy przykazania, a Bóg jeszcze na razie nic nie mówi, że jest też społecznością. Jeden, jedna absolutna miłość. Ale trzy osoby, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I co każda z tych osób w przyszłości da nam, dla nas uczyni, że to ja wam daję się w przymierzu, że Bóg w swojej istocie jest darem. I jako Ojciec, i jako Syn, i jako Duch Święty, ale jednocześnie, ponieważ wchodzicie w przymierze, we wspólnotę, to ja bardzo was przepraszam, ale ja wymagam. Ja nie będę w człowieku mieszkał, w którym jest zły duch. Albo ja, albo on. Wybierajcie. Jeżeli ja, no to musicie odesłać go ze swego wnętrza. I patrzmy na to, na te kilka rozdziałów, gdzie szczegółowo było opisane, jak zbudować arkę, jak namiot spotkania, tę pierwszą przenośną świątynię. Patrzmy, że na to z ogromnym szacunkiem, że Bóg chciał pokazać ogrom dobrodziejstwa. Ponieważ tych dwóch tablicach, bo nie tylko przymierza, wnioski wyprowadzone z niewoli, przy wyprowadzaniu z niewoli egipskiej, ale jednocześnie obietnica, jak ludzkość będzie wyprowadzona z mocy innego faraona, niewidzialnego, mocy szatana. Obietnica przyszłości. Namiot spotkania, tablice świadectwa, jeżeli już, to jeszcze dokończę dzieło uwolnienia was, napełnienia Bogiem. I ostatecznie to spotkanie, namiot był taką przenośną świątynią, ostatecznie cały ten opis, to jest opis, który powinien się zrealizować w naszych wnętrzach. Ostatnia księga Pisma Świętego Apokalipsa powie, jeżeli mówiłem o świątyni, o namiocie spotkania, później świątyni, świątynią jest człowiek i Bóg, stwarzając człowieka, dla siebie stworzył świątynię. Jeżeli dawał dwie tablice, to wszystko było tylko zapowiedzią, wszystko było tylko jakby makietą zewnętrzną, czego Bóg będzie oczekiwał w twoim wnętrzu, że wprowadzisz świecznik, że będzie tam ołtarz kadzenia i tak dalej. Czyli nieustanne uwielbienie, nieustanny kontakt, modlitwa. Czyli warto studiować trudne i nudne teksty, ponieważ i mówić, czy to we mnie jest, czy to we mnie jest, czy w tej mojej wewnętrznej świątyni to jest. I wtedy pęknie nasze zdziwienie i oddalimy rzekomą nudę, tylko będziemy sprawdzać, no z tym to jest Unię Kiepską. Tego na ten w ogóle nie zwracam uwagi. A to jest wszystko makieta, jaki ma być wystrój wewnętrzny tu. I gdyby was kiedyś wasz anioł stróż skusił, przeczytalibyście sobie, jeszcze natrafimy chyba na takie tam opisy, to warto sobie przeczytać te rzekomo nudne rzeczy pod kątem konfrontacji ze swoim wnętrzem. Czego sobie i wam życzę. Amen.
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wielbiąc. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, moc im będzie przybywać. Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać u progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Pan z wami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobnie jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. A gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczynia, a złe odrzucili. Tam będzie przy końcu świata, gdy idą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A Jezus rzekł do nich: dlatego każdy oczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do człowieka rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przepowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. Wszystkie siedem przypowieści zgromadzone w jednym miejscu przez Ewangelistę Mateusza mówią o tym, jak Jezus ostatecznie zareagował na grzech przeciwko Duchowi Świętemu ze strony oficjalnej reprezentacji świątyni jerozolimskiej, arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy, którzy po pewnym czasie zajęli stanowisko wobec Jezusa Chrystusa. Powiedzieli nie tylko, że się nim nie przyjmujcie, bo jest wcieleniem Belzebuba i czyni znaki, ale to są znaki mocy szatana. Szatan ma takie możliwości. Książę Belzebub. Oczywiście prowadzili ogromny zalęt. Jezus powiedział, co ja na to? Co ja na to? W siedmiu przypowieściach odpowiedział, że ja ten zarzut sprowadzę do absurdu. Ponieważ jestem Bogiem, Boga się nie da zniszczyć. Miłości Bożej absolutnej. To tak, jakby się ktoś zdenerwował na słońce i powiedział, ja cię zniszczę. Ktoś z ludzi tu na ziemi nie zniszczy. Nie ma takiej możliwości. Lekko bardziej ludzie szatana, ludzie nie są w stanie zniszczyć Boga jako absolutnej miłości. Jezus powiedział, dobrze, ja wydam się w ich ręce, w Wielkim Piątku jako Baranek Boży. Ja ich zło wchłonę, przebaczę w krzyżu i zaproponuję zmartwychwstając im darmo z łaski, nie tylko przebaczenie, ale możliwość nowego życia. Dam im nowe możliwości poznawcze, żeby poznali, żeby pobłądzili i żeby mieli tylko żeby się zbawić, wystarczy tylko pokora. Przyznania się do winy i przyjęcia rozgrzeszenia ze strony Jezusa Chrystusa i napełnienia Bogiem, bo inaczej zły duch na nowo wejdzie do ludzkiego wnętrza. I to oznaczają wszystkie te siedem przypowieści. Zamiast powiedzieć napełnię was Duchem Świętym, moim zmartwychwstaniem, przebóstwieniem, Jezus mówi o siedmiu darach Ducha Świętego. I w tej ostatniej przypowieści dzisiaj czytanej mówi o darze rozumu. Że to, co mówią uczeni w piśmie, faryzeusze, to jest dalekie od rozumności. Ludzie prości byli innego zdania. Dar rozumu. Coś Duch Święty przychodząc, nasz rozum ludzki uzdolni do poznawania rzeczy Bożych. Ale zauważcie, że tutaj dar rozumu jest utożsamiony z sieciami, czyli z księgami świętymi, z Pismem Świętym. Ja wam daję Pismo Święte, w Piśmie Świętym daję wam dar rozumu, możliwość widzenia, poznawania Boga, działania Bożego. Dar rozumu utożsamiony z Pismem Świętym, Starego i Nowego Testamentu, ze skarbcem. I jeżeli nie będziecie korzystać z daru rozumu, to pamiętajcie, że żyjecie w świecie, który przypomina morze. Morze, symbol chaosu, morze, kraina śmierci. Ten świat jest porównany. My mamy takie optymistyczne zdanie o tym świecie, a Bóg ma arcypesymistyczne. Mówi, ten świat to jest morze, w którym toną ludzie, giną. Ludzi trzeba wyłowić. Ryby. Ponieważ Ludzie mają duszę nieśmiertelną w swoich ciałach. Trzeba tę duszę wyłowić sieciami ksiąg świętych. Morze. Morze to jest chaos, morze to jest żywioł niebezpieczny dla człowieka. Morze pochłania ludzi. W konfrontacji z morzem człowiek nie ma szans z tym żywiołem. Ten żywioł to jest pycha. Przede wszystkim pycha szatańska, pycha w tym świecie, która mówi, Bóg nam nic nie potrzebny. Dar rozumu ma pokonać emocje w tym świecie. Emocje. Świat się kieruje nie rozumem, tylko emocjami. Emocje. Ja jestem większy, ja jestem lepszy, ja potrafię, ja tego. Emocje. To daje chaos. Pływamy w morzu polityki i polityków w morzu w różnych ludzkich działalności i niewielu jest takich, którzy dają się złowić w sieci Słowa Bożego, a wszystkie sieci, łącznie z czterema Ewangeliami, prowadzą nas w krzyż. Krzyż, w którym Jezus Chrystus mówi: ja, jako Bóg, który stał się człowiekiem, z Ciebie już wszystko dałem, skoro was grzech we mnie stał się przebaczeniem, miłością i miłosierdziem. Proponuję wam w zamian moje zmartwychwstanie w głębinach waszych wnętrz. Już nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Ja zrobiłem to, czego byście nie potrafili, pokonać demona w sobie, w świecie, ale teraz już od was zależy, czy się zgłosicie do mnie w krzyżu i powiecie: Jezu, ja ci daję te emocje, to morze chaosu, które jeszcze może być we mnie. Może cząstkę tego świata. Ty wypełni mnie sobą. Świat pozornie jest rozumny, ale nie jest rozumny mądrością Bożą, mądrością Bożej miłości. Świata nie zmienimy, bo jesteśmy bezsilni, natomiast możemy zmienić swój wewnętrzny świat. I to róbmy.